Witam Cię, człowieku rozumny. Nazywam się Dawid Mysior, to jest program Sprawki Okiem Katolika Ekstra. Mamy za sobą w tym tygodniu 5 odcinków podcastu, 6 będzie zawsze podcast Ekstra, gdzie oprócz audio będzie też coś dla oka, czyli wideo. Dziś, jak w każdym podcaście, najpierw będzie kilka sprawek z Polski, ze świata i z Kościoła, a na końcu ostatnia sprawka to krótka rozprawka. Dzisiaj będzie rozprawka skierowana do ojca Adama Szustaka. Zapraszam. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Wszystkie sprawy nasze prosimy Cię, Panie, natchnieniem Twoim uprzedzaj, a pomocą wspieraj, aby wszelka modlitwa i praca nasza od Ciebie się poczynała i przez Ciebie się kończyła. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Najpierw, tak jak w codziennym podcaście, kilka sprawek z Polski, ze świata i z Kościoła, które w formie wideo są naszą cotygodniową wycieczką po globie, na którą zapraszam teraz. Niemcy. Katedra pod wezwaniem świętej Jadwigi Śląskiej w Berlinie powstawała przez 31 lat w latach 1747-1778 z inicjatywy króla Prus Fryderyka II. Była to pierwsza od czasów reformacji świątynia katolicka wybudowana w Berlinie. Jej wybudowanie było gestem luterańskiego monarchy wobec katolickich poddanych. Konsekrował ją 1 listopada 1773 roku książę biskup warmiński Ignacy Krasicki, zwany księciem poetów polskich. W czasie II wojny światowej katedra uległa zniszczeniu. Została odbudowana w latach 60. Kilka lat temu rozpoczął się kolejny remont, mający na celu, według jego zwolenników, odzyskanie dawnego kształtu odpowiadającego potrzebom XXI wieku. W roku 2018 protestowali przeciwko temu wierni, którzy zebrali się pod katedrą, trzymając m.in. transparent z napisem „Brońmy dziedzictwa kulturowego, ratujmy katedrę”. Natomiast 1 listopada bieżącego roku, dokładnie 250 lat po konsekracji katedry, arcybiskup Berlina Heiner Koch poświęcił w niej nowy ołtarz w kształcie połówki ugotowanego jajka. Wierni mogli dorzucić do niego kamyki z domowego ogródka lub pamiątki zebrane na plaży podczas wakacyjnego wyjazdu. Zmieszano je z cementem i piaskiem, co, jak powiedział twórca tego wiekopomnego dzieła, wiedeński artysta pan Leo Zogmajer, odzwierciedla komunię, wspólnotę wierzących. Do budowy ołtarza wykorzystano także kamienie z muru berlińskiego i katedry w Kolonii oraz kawałek bursztynu z partnerskiej diecezji wileńskiej. Holandia. W niedzielę w Amsterdamie odbyła się manifestacja na rzecz walki z tak zwanymi zmianami klimatu. Jej uczestnicy domagali się od rządów natychmiastowych działań w celu powstrzymania globalnego ocieplenia. W wydarzeniu wzięli udział m.in. były wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej, pan Frans Timmermans, oraz aktywistka klimatyczna, panna Greta Thunberg. Podczas przemówienia panny Grety na scenę wtargnął mężczyzna i próbował wyrwać jej mikrofon. Stwierdził, że przybył tu w celu demonstracji klimatycznej, a nie poglądów politycznych. Powodem tego szczerego i dramatycznego wyznania był fakt, że aktywistka zaprosiła na scenę Palestynkę. W tłumie można było również usłyszeć hasło „Palestyna będzie wolna”. Wtargnięcie mężczyzny na scenę nie było jedynym zakłóceniem wystąpienia aktywistki. Jak podaje agencja Reutersa, wcześniej podczas wiecu organizatorzy przerwali przemówienie panny Grety po tym, jak użyła zwrotu „Od rzeki do morza Palestyna będzie wolna”. Trzecia sprawka to, tak jak w codziennym podcaście, krótka żywotów świętych dawka, w której krótko rysujemy postać danego świętego, którego wspomnienie jest tego dnia, a jeżeli jest to jakieś szczególne święto, to wtedy kilka informacji o tym święcie. I w podcaście Ekstra, pomimo że będzie on miał swoją premierę zawsze w piątek wieczorem, będziemy omawiać święto lub wspomnienie sobotnie. Trzecia sprawka to, identycznie jak w codziennym podcaście, żywotów świętych lub też jak dziś informacji o danym święcie. dawka. Dziś rocznica konsekracji bazylik świętych apostołów Piotra i Pawła. Bazylika świętego Piotra w Watykanie to drugi po bazylice na Lateranie kościół patriarchalny Rzymu. Jest ona symbolem powszechności kościoła i prymatu papieskiego. To na wzgórzu watykańskim męczeńską śmierć poniósł święty Piotr. To właśnie w tej bazylice odbywały się koronacje papieży oraz beatyfikacje i kanonizacje świętych. Dawniej w tym miejscu znajdował się cyrk Nerona. Pierwotną bazylikę wzniesioną nad grobem świętego Piotra przez cesarza świętego Konstantyna zastąpiono w XVII wieku olbrzymią budowlą. Jej budowa trwała 120 lat. Pracowali przy niej tacy artyści jak m.in. Michał Anioł czy Rafael Santi. Konsekrował ją papież Urban VIII 13 listopada 1626 roku. Bazylika świętego Pawła za murami leży przy drodze ostyjskiej, gdzie spoczywa święty Paweł. Wybudowana przez świętego Konstantyna Wielkiego była wielokrotnie przebudowywana. W roku 1823 została strawiona przez pożar, a następnie odbudowana i wspaniale ozdobiona. Konsekrował ją 10 grudnia 1854 roku papież Pius IX i to on połączył obchód rocznic poświęcenia obu kościołów w jedno wspomnienie i ustanowił je na 18 listopada. Stany Zjednoczone.
Here at the historic St. Paul Catholic Church on West Short Street in downtown Lexington,
Katolicka diecezja Lexington w stanie Kentucky opublikowała odręczny list papieża Franciszka wysłany do pana Stana Zerkowskiego. Pan Stan Zerkowski to nie byle kto. Jest autorem książki pod tytułem Coming Out and Coming Home. Dzieło opublikowane w roku 2022 nosi podtytuł Podróż katolickiego homoseksualisty od marginalizacji do posługi z kilkoma cudami po drodze. Książka zawiera przedmowę biskupa Lexington Johna Stowa, który co roku nagrywa przesłanie z okazji Miesiąca Dumy. Pan Stan Zerkowski jest także autorem modlitwy do naszej Matki Dumy, czy też Pychy. Ostatnio pan Zerkowski stwierdził: niedawno napisałem do papieża Franciszka, opowiadając mu o szczęśliwych rodzinach, duszpasterstwie LGBTQ w Kościele Świętego Pawła i diecezjalnej komisji do spraw pomocy LGBTQ. Wyjaśniłem, co robimy lokalnie i na poziomie krajowym, z parafiami, hierarchią, instytucjami edukacyjnymi. Chciałem, żeby usłyszał zdanie świeckich z tej posługi. W odręcznym liście do pana Stana papież Franciszek napisał po włosku: drogi bracie, dziękuję bardzo za twój e-mail. Dziękuję za twoją posługę. Modlę się za ciebie. Proszę, kontynuuj to dla mnie. Niech Pan was błogosławi, a Madonna czuwa nad wami. Bratersko, Franciszek. To była sprawka czwarta, a po niej, jak to bywa czasami w podcaście, reklama uwagi warta. W tych reklamach zwykle polecamy książki, o których myślimy, że ich przeczytanie jest z pożytkiem dla naszych słuchaczy i widzów. Zwykle książka jakoś jest powiązana z tematyką, którą akurat omawiamy w naszych programach. I na dzisiaj wybrana została książka Powieść Sire pana Jeana Raspail. Książka ta według mnie dosyć dobrze wpisuje się w temat, w słowa, które dzisiaj będę kierował do ojca Adama Szustaka w ostatniej sprawce, czyli krótkiej rozprawce. Akcja powieści rozgrywa się u progu XXI wieku, kiedy wydawałoby się już nikt poważnie nie traktuje idei monarchii. A pomysł osadzenia na tronie potomka dawnych królów wydaje się równie egzotyczny, co śmieszny. Okazuje się jednak, że nie wszyscy tak uważają, a w szeregach tajnej policji z laicyzowanej republiki daje się wyczuć dziwny niepokój. Powieść Sire pana Jeana Raspail jest opowieścią o powrocie do początku, do Francji wiecznej, oddalonej od nikczemnej codzienności unurzanych w błocie wartości republikańskich, do Francji monarchicznej i katolickiej, która przez wieki była podporą kościoła i ostoją Christianitas. Jest to książka, którą naprawdę polecam. Byłoby świetnie, gdyby przeczytał ją ojciec Adam Szustak. Tak mi się przynajmniej wydaje. Książka dotyka tematu kryzysu wartości we współczesnym świecie i też ukazuje element nadprzyrodzony w takiej naszej codziennej rzeczywistości. Nie wiem, czy mój drogi widzu albo ojcze Adamie, czy czytaliście cokolwiek pana Jeana Raspail. Według mnie czyta się to bardzo dobrze. Myślę, że książka nie spodoba się za bardzo miłośnikom rewolucji francuskiej, ale być może po jej przeczytaniu inaczej troszkę spojrzą na temat hierarchii, na temat władzy. Moim zdaniem o tyle warto przeczytać tę książkę, ponieważ ona porządkuje myślenie zgodnie z prawdziwym i właściwym myśleniem. Wiem, że takie słowa mogą już komuś się wydać słowami niebezpiecznymi, jak to ktoś mówi, że jest jakieś właściwe myślenie i niewłaściwe myślenie. Jestem zwolennikiem myślenia i kultury łacińskiej, nie jestem zwolennikiem anarchii i rewolucji i myślę, że przeczytanie tej powieści, którą swoją drogą bardzo dobrze się czyta, w jakiś sposób porządkuje te sprawy w głowie. Tyle tytułem reklamy. Pod tym filmem, jak zresztą pod każdym podcastem, gdzie pojawia się reklama, tak pod tym filmem będzie link z możliwością zakupu tej książki w wydawnictwie Dębogóra i też na prośbę widzów pod tym filmem w opisie będzie lista lektur, które do tej pory polecaliśmy. Nie wszystkich, dzisiaj te z wydawnictwa Dębogóra. Oczywiście jest tak, że jeżeli ktoś zdecyduje się kupić tę książkę i zrobi to przez linka, który jest w naszych filmach, to my mamy z tego jakąś korzyść. Jean Raspail, Sire, gorąco polecam, jak też inne książki, które będziecie mogli znaleźć w opisie tego odcinka. Tyle tytułem reklamy, wracamy do sprawek. Państwo położone w Palestynie. Rzut okiem na walkę z groźnymi terrorystami. Tak bawią się izraelscy żołnierze. Gdzie nie ma wody, żywności i prądu? W Gazie. Gdzie będzie karnawał? W Gazie. Gdzie będą mieszkać w namiotach? W Gazie. Lotnictwo zniszczyło budynki. W Gazie. Nie chcemy pokoju z terrorystami. To ziemia Izraela. Nie chcemy pokoju w Gazie. W atakach Hamasu, który rozpoczął ten konflikt, zginęło łącznie około 1200 Izraelczyków. W odpowiedzi Izrael zabił niespełna 4 razy więcej samych dzieci. Ukraina.
Kościół Świętego Mikołaja rujnuje się. I potrzebuje poratunku.
Wierni katolickiej parafii świętego Mikołaja w Kijowie przeprowadzili 6 listopada przed gmachem Ministerstwa Kultury i Polityki Informacyjnej Ukrainy akcję modlitewną pod hasłem Ratujmy razem Kościół. Celem akcji było zwrócenie uwagi na popadanie w ruinę neogotyckiej świątyni w centrum stolicy i przypomnienie resortowi, że obiecał on zwrócić ją prawowiernym właścicielom, czyli katolikom. Proboszcz parafii ksiądz Paweł Wyszkowski ze Zgromadzenia Oblatów, nawiązując do upływającego w tym dniu terminu zwrotu świątyni, przypomniał, że cieszył się, iż w naszym kraju zmienia się coś na lepsze, że nareszcie system korupcyjny załamuje się. Niestety ministerstwo nie wypełniło wziętych na siebie zobowiązań. Kapłan podkreślił, że w ciągu 32 lat wymiany listów z ministerstwem zebrano już wielką walizkę samych tylko słów i obiecanek. Wierni złożyli też pod ministerstwem 12 kamieni, które ostatnio odpadły z murów niszczejącej świątyni. Ksiądz Wyszkowski przypomniał słowa Pana Jezusa o tym, że gdy ludzie zamilkną, kamienie wołać będą. Siódma sprawka to zwykle krótka katechizmu, dawka i tam po prostu czytamy sobie katechizm według sumy teologicznej świętego Tomasza Zakwinu. Dzisiaj w tym odcinku nie będę tego robił, żeby nie wybijać może z rytmu słuchaczy podcastu, natomiast jest to do przemyślenia, czy w tym podcaście ekstra również. Siódma sprawka to będzie krótka katechizmu, dawka. Wracamy do ostatnich dwóch sprawek. Polska.
Jestem transpłciowym mężczyzną i używam imienia Konrad, więc bardzo proszę, aby w tej rozmowie pan czy pani zwracał czy zwracała się do mnie per pan.
Córka znanego aktora pana Jacka Braciaka doszła do wniosku, że jest mężczyzną i z Jadwigi stała się Konradem. Niedawno zapozowała nago do kalendarza Naga Duma. Jak tłumaczy... Wiedziałem, że pozowanie nago i pokazanie zdjęcia publicznie wzmocni mnie. Jestem dumny z ciała, które tak długo było dla mnie i nadal bywa, źródłem bólu i powodem traum. Poza tym nic tak nie wkurwia transfobów, jak widok szczęśliwej osoby transpłciowej. Rzeczywiście, po sesji foto, na którą przyszedłem z moim partnerem Pawłem, czułem pewność siebie, poczułem się odważny. Pani Konrad był też gościem podcastu 7 metrów pod ziemią. Tam powiedziała tak zwanej jedynki, czyli masektomii. Zapragnąłem, zanim zorientowałem się, że jestem trans. Marzyłem o tym, żeby dowiedzieć się, że mam raka piersi, bo wtedy nie byłoby odwrotu. Potem dowiedziałem się, że w Polsce w przypadku podwójnej mastektomii w wyniku raka piersi jest obowiązkowa i finansowana przez NFZ rekonstrukcja wcześniejszego stanu rzeczy. Pani Jadwiga, pan Konrad, na nagich zdjęciach ukazuje się jako osoba bardzo szczęśliwa. Ciekawe, czy bierze odpowiedzialność za choć jedną dziewczynkę, dla której jej publiczne prezentowanie prywatnych spraw będzie inspiracją. Ponownie Polska.
Ja postanowiłem, że nie będę panem swojego losu. Ja będę swojego losu księżniczką.
Pan Maciej Gąsiu-Gośniowski to polski drag queen. Wyreżyserował m.in. spektakl Borderline Queen w Teatrze Narodowym w Wilnie, czy Patriarchy Queen przy współpracy z Teatrem Komuna. Niedawno umieścił na Instagramie następujące nagranie.
Jesteśmy właśnie przed TVP, przed telewizją publiczną i nie wiem, czy pamiętacie, ale wróciłem u siebie na relację, czy mogę już składać CV do TVP, na co oni mi odpisali, żebym sprawdził stronę internetową, no ale nie było tam żadnych ofert, które by mnie satysfakcjonowały, nie były zastępstwa za panią Ogórek czy za panią Cholecką, więc pomyślałem, że po prostu przyjadę i złożę swoje CV. To za chwilę będą zmiany.
To jest, w przeciwieństwie do raczej smutnej historii córki pana braciaka, oczywista prowokacja. Natomiast nie jest wykluczone, że już całkiem niedługo tego typu obrazki będą pewną normą w telewizji publicznej.
Kancelaria, albo tutaj jest taka skrzynka, gdzie można korespondencję.
Dzień dobry, ja jestem Gąsiu. Kiedyś pisałem na Instagramie, że chciałbym złożyć CV.
To były sprawki z Polski, ze świata i z Kościoła. W codziennym podcaście Ostatnia Sprawka to krótka rozprawka. I dziś będą to słowa skierowane do ojca Adama Szustaka. Drogi ojcze Adamie, ostatnio ojciec na swoim kanale Langusta na Palmie, w filmie pod tytułem Duchowieństwo należy zlikwidować, dokonuje takiej analizy, że kryzys Kościoła, kryzys kapłaństwa bierze się m.in. z tego, że duchowieństwo traktuje się inaczej niż świeckich, że darzy się je zbyt dużą estymą, jakoś wynosi ponad resztę ludu. Jeżeli źle zrozumiałem ten ojca przekaz, to proszę mnie poprawić, ale myślę, że tok rozumowania, tok wypowiedzi ojca w tamtym odcinku był bardzo precyzyjny, prosty i taka była właśnie ojca teza. Film zaczyna się od przeczytania fragmentu Ewangelii, w którym Pan Jezus mówi o faryzeuszach.
Na katedrze Mojżesza zasiedli uczeni w piśmie i faryzeusze. Czyńcie więc i zachowujcie wszystko, co wam polecą, lecz uczynków ich nie naśladujcie. Mówią bowiem, ale sami nie czynią. Wiążą ciężary wielkie i nie do uniesienia i kładą je ludziom na ramiona, lecz sami palcem ruszyć ich nie chcą. Wszystkie swe uczynki spełniają w tym celu, żeby się ludziom pokazać. Największy z was niech będzie waszym sługą. Kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższony. Moi drodzy, no nie ma się co oszukiwać, że strasznie są trudne te teksty Pana Jezusa, w sensie trudne w tym znaczeniu, że minęło 2000 lat, a myśmy prawdopodobnie nawet z 10% nie zrealizowali z tego, co Pan Jezus mówi, nie? Naprawdę, z 10% żeśmy tego nie zrealizowali. Kochani, ten film ma oczywiście dosyć prowokacyjny tytuł, ale to nie jest tylko prowokacja, bo to jest coś, co naprawdę powinno się stać.
Tytuł ojca filmu brzmi Duchowieństwo należy zlikwidować.
Jeden jest wasz nauczyciel, a wy wszyscy braćmi jesteście. Czyli nie jest tak, że jest jeden najwyższy, potem jest taka kasta trochę niższa, potem trochę jeszcze niższa, ale ciągle wyższa od tej następnej, potem jeszcze szersza, ale ciągle wyższa od następnej, no i potem jest, że tak powiem, cała masa wiernych, tak byśmy nazwali. Nie. Wszyscy jesteśmy braćmi. Czyli ja i ty i biskup i papież, kiedy mówimy oczywiście o Kościele, jakikolwiek człowiek na ziemi, jesteśmy dokładnie na tej samej pozycji. Kochani, wiem, że to brzmi jak truizm, to co teraz mówię, ale kochani, przez lata nam się w Kościele wykształciło coś totalnie odwrotnego. Nie wiem, czy wiecie, skąd się wzięło słowo ksiądz, które de facto oznacza książę władca. Czyli de facto, kiedy mówisz do księdza, proszę księdza, tam coś tam chciał, to mówisz, proszę władco, albo proszę księciu, albo szanowny książę tutaj tego miejsca, w którym się znajdujemy. Uwaga, kochani, ksiądz jest tytułem bardzo takim nobliwym. Jest tytułem, który sprawia, że osoba, do której się tym tytułem zwracamy, ma się stać wyższa. Oczywiście, uwaga, nie chodzi mi o to słowo, tylko my przez to słowo nadaliśmy jej takie znaczenie.
Drogi ojcze Adamie, bardzo mi zależy, żeby ojciec, ani też nikt z ojca otoczenia nie odbierał tego filmu jako konfrontację z człowiekiem, natomiast będę się konfrontował z tym, co ojciec mówi. Wydaje mi się, że może się mylę, ale wydaje mi się, że ojciec na wszystko patrzy w sposób taki czysto ludzki. Jakby to, że ktoś okazuje estymę, szacunek, na przykład kapłanowi. Na przykład, gdybym ja pocałował ojca w rękę, proszę czym prędzej ją wyrywać, jeżeli kiedykolwiek się spotkamy, ponieważ ja całuję kapłanów w rękę. I tutaj nie chodzi o to, że Dawid całuje Adama w rękę, tak czysto po ludzku, bo to rzeczywiście jest dziwne. Jesteśmy obaj dorosłymi mężczyznami, no tak trochę dziwnie. Ale patrząc w wymiarze nadprzyrodzonym, ja całuję ten wielki dar, jaki Pan Bóg zostawił na ziemi w postaci kapłaństwa. I każda taka estyma, szacunek, rzeczywiście wynoszenie kapłana ponad każde zgromadzenie, gdzie są osoby świeckie, jest estymą, szacunkiem, wdzięcznością dla spraw boskich, dla Boga, nie dla poszczególnych ludzi, których akurat Pan Bóg powołał na kapłanów, tak jak ojca, ojcze Adamie.
Kochani, zobaczcie, duchowieństwo. Mówimy o duchowieństwo o tych wszystkich, którzy nie są świeckimi, tak? Tylko mamy duchowieństwo, czyli mamy zakonnice, zakonników, księży, biskupów, papieża i tak dalej. No czyli właśnie, tak zwanych wszystkich sukienkowych, tak się nas często mówi w żargonie, nie? Wszyscy sukienkowi to jest duchowieństwo. Uwaga, co to by oznaczało? Że cała reszta to jest co? Cieleństwo? Przepraszam, no bo skoro duch, no to opozycją jest ciało. Jakby, żeby to odróżnić jedno od drugiego, no to przeciwieństwem ducha jest ciało. Czyli my jesteśmy duchowieństwo, a wy jesteście cieleństwo. Czyli wy macie nie za wiele wspólnego z duchowością, z byciem kimś duchownym, czyli głęboko uduchowionym. Kochani, to jest bzdura.
Niekoniecznie, ojcze Adamie. Niekoniecznie trzeba w ten sposób to przeciwstawiać. Duchowieństwo, to słowo oznacza osoby, które zajmują się sprawami ducha i sprawami duszy w sposób, powiedziałbym, zawodowy, ale w sposób, do którego zostali przez Boga specjalnie wybrani. Cieleństwo, tego słowa bym nie użył, ale mogłoby się odnosić do tego, że cała reszta ludzkości ma czynić sobie ziemię poddaną i ją zaludniać. Więc w tym rozumieniu rzeczywiście świeccy zajmują się odrobinę, muszą się zajmować odrobinę bardziej sprawami ciała, a duchowieństwo odrobinę bardziej sprawami ducha i duszy, nie tylko swoich. Są w jakimś sensie odpowiedzialni za duszę pozostałych, no zwłaszcza kapłani. Tutaj chodzi o to rozróżnienie. Natomiast nie jest według mnie konieczne takie rozgraniczanie bardzo zero-jedynkowe, że już świeccy w ogóle mają się nie troszczyć o zbawienie dusz innych ludzi. Wszyscy mamy zajmować się sprawami ducha, wszyscy mamy zajmować się jakoś tam troską o zbawienie dusz, ale zdecydowanie kapłan, duszpasterz, jest wybrany do tej roli szczególnie. Świeccy zwykle muszą iść do pracy, która nie dotyczy spraw duchowych, świeccy muszą troszczyć się o dzieci i tak dalej. Duchowieństwo jakby zostało wybrane przez Boga, żeby żyło z tego i temu poświęcało swoje życie, żeby troszczyć się o zbawienie dusz i o sprawy ducha. Potem w swoim filmie komentuje ksiądz fragment czytania z księgi Malachiasza.
Pani, nie ukrywam, że ja patrząc na to, w jaki sposób Kościół traci na znaczeniu. Uwaga, kiedy mówię Kościół w tej chwili w tym znaczeniu, nie mam na myśli Kościół jako cały Kościół, tylko ten Kościół właśnie duchowieństwo. No bo on, nie ukrywajmy, jakby jest w potężnym kryzysie, nie? Ludzie jakby instytucje Kościoła, nie to, że wszystkich wierzących, ale przede wszystkim instytucje Kościoła, jego przedstawicieli, duchowieństwo, coraz mają w mniejszym poważaniu, nie? To jak przeczytałem dzisiaj pierwsze czytanie, to po prostu aż mnie zatkało, nie? Zboczyliście z drogi, to mówi właśnie do kapłanów w Starym Testamencie. Zboczyliście z drogi, wielu pozbawiliście nauki, zerwaliście przymierze Lewiego, mówi Pan Zastępów. A więc z mojej woli jesteście lekceważeni i macie małe znaczenie wśród całego ludu, ponieważ nie trzymacie się moich dróg.
Ojcze Adamie, pomyślmy. Ojciec w tej swojej wypowiedzi stawia taką tezę, ale to jest prywatne przemyślenie, taka interesująca hipoteza, że kryzys Kościoła dzisiaj, kryzys kapłaństwa bierze się z tego, że zbyt dużą estymą darzy się duchowieństwo i że duchowieństwo oczekuje zbyt dużej estymy od ludu. Myślę, że tak właśnie można interpretować ojca słowa, albo że one dokładnie to znaczą, bo jestem pewien, że to właśnie ojciec miał na myśli, ale to jest tylko hipoteza, to jest taka myśl. Ktoś inny może stawiać inną hipotezę, na przykład ja, że kryzys Kościoła i duchowieństwa bierze się z czegoś dokładnie odwrotnego, że jest kryzys kapłaństwa spowodowany zamętem w dziedzinie nauczanych prawd, w dziedzinie doktryny. Przestało się nauczać czystej doktryny katolickiej, zaczęło się ją rozmywać, w wyniku czego rzeczywiście tożsamość kapłana została zabrudzona. Można powiedzieć, i to jest taka sama hipoteza jak ojca hipoteza. Ojciec stawia swoją hipotezę, jaki jest źródło kryzysu. Ktoś inny może postawić taką hipotezę, hipotezę dokładnie odwrotną, że kryzys w kościele i kryzys kapłaństwa bierze się z niedoszacowania kapłaństwa, niewłaściwej i nieproporcjonalnej estymy za małej do duchowieństwa, szczególnie do stanu kapłaństwa.
Kanie, niesamowite to jest. Zobaczcie, dzisiaj na przykład jakiś ksiądz, albo jakiś biskup, albo jakiś zakonnik, ja może sobie myśleć, kurczę, straciliśmy poważanie u ludzi, nikt nas już nie szanuje, nikt nie bierze pod uwagę naszego zdania, staliśmy się pośmiewiskiem. To powinno się pojawić taka myśl, aha, Bóg tak chciał.
No tak, tylko czy ojciec za łatwo nie robi skrótu myślowego, że po pierwsze, czy Bóg tak chciał, to można by polemizować. Włożenie ręki do ognia powoduje, że mam poparzoną rękę. Czy Bóg chciał, żebym miał poparzoną rękę? Ustanowił takie konsekwencje takiego czynu, więc nie chciał, żebym miał poparzoną rękę, ale ustanowił tak, że po włożeniu jej do ognia będzie poparzona. Więc tak samo jest tutaj. Bóg dopuścił, nie wiadomo czy chciał, kryzys kapłaństwa i kryzys kościoła. Tylko czy ojciec za łatwo nie wyciąga wniosku zgodnego ze swoją tezą, że to dlatego, że duchowieństwo nie zrozumiało swojej roli i za bardzo się wynosiło. Bóg dopuścił kryzys kościoła i kapłaństwa, być może dlatego, że kościół i kapłaństwo przestało pełnić swoją rolę taką, jaka ona była zamierzona w zamyśle Boga. I być może, jeżeli w ostatnich dziesięcioleciach nastąpiło duże zamieszanie w tej kwestii w kościele katolickim, duże zamieszanie w ogóle na temat roli kapłana, na temat roli doktryny, na temat niezmienialności doktryny, jest sporo zamieszania. Z tym się prawdopodobnie obaj zgodzimy. Natomiast zupełnie od innej strony, w innym miejscu widzimy powody. Ojciec twierdzi bardzo wyraźnie, że kryzys kapłaństwa i kryzys w kościele i to, że coraz mniej się w ogóle szanuje kapłanów i kościół w świecie, bierze się z tego, że jeszcze za bardzo kościół był hierarchiczny i jeszcze za bardzo wynosił się ponad lud, że duchowieństwo za bardzo wynosiło się ponad lud. Ja widzę to dokładnie odwrotnie. Za mało w pewnym momencie zaczęło się darzyć kapłaństwo właściwą jemu czcią, powiedzmy, ten stan kapłański, nie chodzi o konkretne osoby. I w ogóle rola kapłana w składaniu przynajświętszej ofiary Bogu oraz jako szafarza sakramentów. Zostało to jakoś rozmyte w ostatnich dziesięcioleciach i stąd jest ten kryzys, czyli dokładnie po przeciwległych, skrajnych końcach widzimy przyczynę obecnego stanu rzeczy.
Koniec, zawsze się wszyscy obruszają, na przykład jak ludzie do mnie mówią po imieniu. No a jak mają do mnie mówić? Trzeba mówić proszę ojca albo proszę... Nie, oczywiście, jeżeli ktoś chce, nie będę mu zabraniał, żeby tak do mnie mówił. Ale kochani, jakby tak jest w ogóle myślenie, że do księdza nie można powiedzieć po imieniu.
Tylko kto, proszę ojca, mówi, że nie można? Kto mówi, że nie wolno mówić do księdza po imieniu? Nie warto mówić do księdza po imieniu, to z pewnością. Natomiast znowu mam to wrażenie, że ojciec czysto po ludzku przypisuje temu wszystkiemu takie zasady międzyludzkie. Patrząc czysto po ludzku, mogę zwrócić się Adamie. Natomiast patrząc w sposób nadprzyrodzony, okazuje w ten sposób brak szacunku dla kapłaństwa. Dlatego kim ojciec z Bożego nadania, z Bożego wyboru i z własnej decyzji, że ojciec przyjął to powołanie, kim ojciec jest? To, kim jest ojciec, jest czymś zupełnie wyjątkowym. Ojciec może sprowadzić Pana Jezusa na ołtarz. Ojciec może swoją własną decyzją, nie jak automat, odpuszczać grzechy w konfesjonale. Ojciec może sprawować również inne sakramenty. Jest jakaś taka różnica między tym, że może ktoś w duchowieństwie, może w historii Kościoła, a może trochę jest przerysowane, te historie są, nadużywał tego w ten sposób, że czysto po ludzku się wynosił nad innych. Całować po ręce, ale mnie tutaj, jakiegoś tam księdza Stefana całować po ręce, nie stan kapłański i nie ręce, które mogą sprowadzić Chrystusa na ołtarz, tylko mnie, jako człowieka. Ale to już jest problem tego człowieka, jeżeli on przypisuje sobie z tego tytułu jakieś specjalne znaczenie. Przynajmniej jak się czyta o świętych, to byli to ludzie bardzo, bardzo pokorni i skromni. Mimo, że w każdym zgromadzeniu, gdzie był jeden ksiądz i sami świeccy, on był wynoszony ponad to zgromadzenie. Znaczy w każdym, no w katolickich kręgach. Ale jeżeli jakaś osoba z duchowieństwa, którego to słowa tak ojciec nie lubi, wynosiła się po ludzku ponad innych, to jest to problem tej osoby i trzeba się za nią modlić, ale nie zbijać ją z pantałyku, czy tam jak to się mówi, strącać. Nie usuwać jej z tego powodu z właściwego jej miejsca. Więc jeżeli kapłanowi coś odbija i on myśli, że on po ludzku jest teraz ponad innymi, to nie znaczy, że nagle my mamy teraz kapłaństwo całe do gleby. Do gleby może nie, ale Ojciec powiedział wyraźnie, zrównujemy. Zrównać, każdy ma swoją funkcję. Jest szewc, jest kowal, jest informatyk, jest ksiądz, wszyscy mamy jakieś tam funkcje. To nie jest myślenie, no, katolickie, według mnie ojcze Adamie. Być może to kogoś bulwersować, że ja będę kapłanowi kościoła katolickiemu, osoba świecka, mówił, co jest, a co nie jest katolickie, no ale rozum też wszyscy mamy. Doktryna kościoła, tradycja, to tradycja przez duże T, widzi kapłana jako funkcję inną niż kowal i szewc. Miejsce kapłana jest w pewnym sensie ponad ludem i jeżeli on tego nadużywa i mu coś odbija, to nie wolno go strącać z jego miejsca, tylko się za niego modlić. Wypisałem sobie fragment, który napisał, to jest ze świętego Tomasza Zakwinu, o władzy, ten tom. I tu jest napisane tak, bo ojciec wyraźnie mówi, że musi nastąpić zrównanie stanu kapłańskiego i stanu świeckiego. A tutaj jest napisane tak, najpierw święty Tomasz pisze o kapłanach w Starym Testamencie, ale potem pisze, i to jest ten ważny moment, jednakże w Nowym Testamencie kapłaństwo jest czymś głębszym, prowadzi bowiem ludzi do dóbr niebieskich. To też w prawie Chrystusa królowie winni być poddani kapłanom. Czyli królowie tego świata powinni być poddani ojcu, ojcze Adamie. I w tym nie ma nic ludzkiego. To zwykle pewnie ojciec się zgodzi. Wrogowie kościoła, marksiści na przykład, oni byli w stanie wyśmiewać się z takich gestów katolickich. Ktoś się kłania księdzu, ktoś zdejmuje kapelusz, ktoś całuje księdza w rękę. Po ludzku patrząc jest to śmieszne. Ale przecież my nie patrzymy na to wszystko po ludzku, tylko w sposób nadprzyrodzony. Ja nie wiem, czy ojciec nie chce, nie lubi, czy boi się wagi tego stanu, w jakim ojciec jest, ale to jest naprawdę przepotężna sprawa, być kapłanem kościoła katolickiego. Czego tak po ludzku, nie, to źle powiem, że zazdroszczę, ale no tak w pozytywnym sensie, mnie Pan Bóg do tego nie wybrał. Ja mam po prostu świecką jakąś rolę w tym świecie, a ojciec, ojcze Adamie, jest kapłanem. Jest coś absolutnie wyjątkowego i tak jak mówiłem, proszę chować ręce, bo będę całował po dłoniach, jeżeli kiedykolwiek przyjdzie nam się poznać.
Panie, żyjemy w takim czasie, że już coraz mniej ludzi w ogóle ma cokolwiek wspólnego z pojęciami, nie, jakby katolickimi i tak dalej. Na przykład bardzo często spotykam się z tym, że ktoś, oczywiście wiedząc, że jestem zakonnikiem, dominikaninem i tak dalej, że jestem członkiem duchowieństwa, Boże, nie znoszę tego, ale że jestem członkiem duchowieństwa, no to mimo, że to wie, nie jest nauczony, no bo nie wiem, już właśnie nie wychował się w rodzinie jakby religijnej i tak dalej. No i bardzo często ludzie mówią do nas, proszę Pana, nie? Ja w ogóle to kocham. Jak ktoś obok, szczególnie jakiś katolik zaangażowany, tak patrzy tak i od razu wiecie, ale jak on mógł powiedzieć do księdza, proszę Pana? Ja mam wtedy ochotę powiedzieć, a kim ja, kurczę, jestem?
Tutaj bardzo niechętnie, niech mi ojciec uwierzy, niechętnie wchodzę na takie klimaty jakieś konfrontacyjne, ale mam wrażenie, że w ogóle ja już nie od dziś, przecież czasami mi się jeszcze zdarza ojca śledzić. Kiedyś śledziłem dużo bardziej. Z ojca wielu wypowiedzi wynikałoby jakaś taka zgoda na pewne tezy, proszę się teraz nie pogniewać, rewolucyjne, na tezy jakoś tam spójne z marksizmem. Zrównanie. Obalamy królów. Obalamy wszelką hierarchię. Wszyscy jesteśmy równi. I może właśnie dlatego, tak pół żartem, ale w sumie czemu żartem, mówiłem o tej książce, Sire, że może gdyby ojciec ją przeczytał, to by ojciec też zrozumiał, jak myślą niektórzy ludzie. I że tak naprawdę takie rysowanie, że to jest takie prymitywne, kiedyś czołobitność i tak dalej. No, Bóg stworzył świat w jakimś sensie hierarchicznym. Jeżeli chodzi o wagę duszy, to oczywiście jakby ważność duszy każdego człowieka jest tak samo jakby dla Boga olbrzymia i chyba równa, ale to już są kwestie teologiczne, w które ja nie będę wchodził, bo nie jestem od tego ekspertem. Natomiast obalanie wszelkiej hierarchii i to, żeby do księdza mówić Pan, jest, no, to jest wprost jakaś doktryna taka z pogranicza marksizmu. Za czasów komuny ludzie by się z tego cieszyli. Nie wiem, skąd ojciec ma takie ciągotki, takie, że to tak fajnie obalić hierarchię, obalić porządek. Tymczasem przynajmniej proszę ojca o to, żeby, bo to się wielokrotnie ojcu zdarzało, żeby unikać takich wypowiedzi, że to jest takie zaściankowe, średniowieczne, coś w tym stylu. Używać zawsze jakichś skrajnych przykładów. Rzeczywiście, może jakaś prosta babina kiedyś, 300 lat temu, widziała księdza jako nadczłowieka. Może tak było, ale to nie znaczy, że wszyscy, którzy się kłaniają, zdejmują kapelusz, całują w rękę, to są właśnie tacy ludzie. No ja jestem osobą, jakby to ująć. Uważam siebie za przynajmniej trochę, w miarę, zostawmy może mnie, ale znamy wiele doskonałych osób, które również całują księży w rękę. I tam nie widać żadnego takiego jakiegoś prostego, zaściankowego, czegoś śmiesznego, co marksiści mogliby wyśmiewać, że całują człowieka w sukience w rękę.
I kochani, ja jestem przekonany, że ten kryzys, który nam się teraz dzieje, taki kryzys właśnie jakby wytrącenia w końcu duchowieństwa z jego pewnej roli, z pewnego miejsca, z pewnego poziomu w życiu, z pewnego wpływu na rzeczywistość, jakby większego niż inni, to jest absolutnie plan Boży.
Ojcze Adamie, tak nie jest. Bóg nie chce, żeby skończyć z tym, żeby jego kapłani byli w każdej społeczności wynoszeni w pewnym sensie na piedestał. Wszyscy powinni się troszczyć o kapłana. Wszyscy powinni pomagać kapłanowi. Kapłan jest jedyny w swoim rodzaju. Jeżeli mamy jakąkolwiek społeczność, wioskę, 100 osób, 1000 osób, dzisiaj na jednego kapłana już coraz więcej tych tysięcy dusz przypada, bo jest coraz mniej powołań. I jest wśród nas jedna osoba, której dłonie mogą sprowadzić na ołtarz Chrystusa i która może odpuścić grzechy w konfesjonale i jeszcze inne sakramenty szafować. Powinniśmy tej osobie ułatwiać życie, powinniśmy się o nią bardzo troszczyć, a jeżeli ją całujemy w rękę, to nie dlatego właśnie, że jakoś ją niesamowicie jako osobę Adama prywatnie wielbimy, tylko że to jest coś, co to jest wielki dar od Boga. Kapłan. To jest wielki dar od Boga. Ojciec jest wielkim darem od Boga. I bardzo, bardzo bym ojca prosił, żeby ojciec to wszystko przemyślał i przynajmniej aktywnie nie lobbował za tym, nie forsował takiej myśli, że trzeba czym prędzej skończyć z tym, że kapłaństwo jest stanem wyższym niż bycie osobą świecką. Bo jest. I tego ludzie bardzo potrzebują, dlatego że tak właśnie jest w zamyśle Boga. I to właśnie zaprzeczanie tym oczywistym prawdom przez ostatnie dziesięciolecia powoduje, że dzisiaj jest kryzys.
Że rzeczywiście stworzyliśmy to, od 2000 lat to trwa i to oczywiście się cały czas tak, wiecie, ewoluuje, że jest lepiej i jest gorzej. Jakąś taką właśnie specjalną warstwę, specjalną grupę, która jest, mimo że równa, bo jesteśmy wszyscy braćmi, to jednak ma pewien lepszy status, nie? Kochani, to jest coś, z czym absolutnie trzeba skończyć. Absolutnie. Bóg tego w ogóle chce. Bóg mówi, że to ja robię, że was lekceważą, żebyście wreszcie z tego zrezygnowali.
Pozwalam sobie powtórzyć. Według mnie ojciec dokonuje zupełnie nieuprawnionego skrótu myślowego, żeby z czytania ze Starego Testamentu konkretnej sytuacji, konkretnych kapłanów przenosić to na XXI wiek, że to są słowa Boga do dzisiejszych kapłanów. Wynosicie się ponad lud, trzeba koniecznie skończyć z jakąkolwiek wyjątkowością stanu kapłańskiego. Jest to błędny wniosek, który ojciec wyciąga.
Jestem dokładnie takim samym narzędziem, jak każdy z was. Nie jakimś innym, z innej kategorii, lepszym. Tak, mam inną posługę. Tak jak wy macie inną posługę. I to nie jest tak, że to jest różnica jakości. Że wy macie taką trochę gorszą, taką bardziej przyziemną, cielesną, a ja mam tą taką duchową, bo ja jestem z duchowieństwa. Jezu, jak ja tego nie znoszę. Nie.
Posłuchajmy, jest takie zdanie proboszcza z Ars, świętego Jana Marii Wianeja, który z tego, co czytałem i co się o nim mówi, był osobą wyjątkowo skromną. Raczej on nie wynosił się w tym sensie ponad to swoje miasteczko Ars, że teraz patrzcie na mnie. A mimo to napisał tak. Och, jakże kapłan jest wielki. Gdyby pojął siebie, umarłby. Gdybyśmy dobrze zrozumieli, czym jest ksiądz na ziemi, umarlibyśmy. Nie z przerażenia, lecz z miłości. Tak pisze proboszcz z Ars. Czy to jest argument, czy każda wypowiedź każdego świętego to jest jakiś dogmat? Oczywiście tak nie jest. Natomiast z tym, co pisał wcześniej święty Tomasz z Akwinu, co czytałem, wyraźnie pokazuje i można na to znaleźć naprawdę bardzo, bardzo, bardzo wiele wypowiedzi ludzi świętych na temat kapłaństwa, że nie jest tak, jak ojciec mówi. Jest dokładnie odwrotnie. Dokładnie odwrotnie. Trzeba kapłaństwu przywrócić właściwe zrozumienie. Czym jest kapłaństwo?
Nigdy nie wolno, i to mówię wszystkim teraz do mojej kasty, tak? Robić z siebie jakiejś specjalnej, wyższej grupy. Uwaga, wy tego nie róbcie. Wy nie traktujcie księży, duchowieństwa, Boże, jako czegoś wyższego, lepszego, będącego z innego poziomu niż wy.
Drogi ojcze Adamie, świadomie lub nieświadomie, ojciec namawia ludzi, żeby wprost przyjęli filozofię rewolucyjną, czyli być może w trosce przed tym, żeby ktoś nie nadużywał swojej pozycji w sposób taki prymitywny, bo jeżeli jakikolwiek kapłan wynosi siebie jako człowieka, a nie swój stan, no to jest prymitywne i pewnie były takie przypadki niejednokrotnie w historii. Wszystkie rewolucje, zawsze rewolucja francuska, mogła paść na podatny grunt, bo monarchia robiła rzeczy niemoralne. Nie znaczy to jednak, że trzeba obalić monarchię. Teraz wchodzimy na temat monarchii, to polecam książkę Sire, o której już mówiłem dzisiaj. Natomiast nie o tym jest mowa. Troska ojca o to, żeby duchowieństwo nazywa je ksiądz kastą, nazywa je ksiądz sukienkowymi. Taki żargon według mnie też nie przystoi. Natomiast wróćmy do logiki. Ojciec nawołuje do tego, żeby wypaczenia, które robią ludzie, grzeszni ludzie, członkowie duchowieństwa, żeby to użyć do tego, aby skompromitować, zdyskredytować, ośmieszyć stan duchowieństwa w ogóle i przez to go obalić. Jeszcze raz, jeżeli ktoś zajmuje należne mu miejsce i zaczyna fisiować, to jeżeli miejsce nadal jest mu należne, a kapłaństwo jest należne dożywotnio, nie obalamy systemu, nie obalamy go z jego miejsca, modlimy się za niego, pomagamy mu, ale nie przestajemy jakby traktować go zgodnie z należnym mu miejscem. Więc to, że ojciec apeluje do księży, żeby przestali uważać siebie za kogoś ponad ludem w rozumieniu nadprzyrodzonym, nie takim, że się wynoszę tak prymitywnie, oraz że apeluje ojciec do wiernych, żeby przestali księdza darzyć estymą, jego stan kapłański, to jest błąd, ojcze Adamie. I swoją drogą, jakim marzeniem moim jest to, żeby ojciec Adam Szustak, na tym kanale modliliśmy się za pana Jordana Petersona. Logika była taka, że jest to człowiek z zasięgiem, jest to człowiek, który ma wpływ. Co by było, gdyby ojciec Adam Szustak się nawrócił? Pewnie to bulwersuje. Może ojcze Adamie albo kogokolwiek, że świecki ma czelność coś takiego powiedzieć, żeby kapłan Kościoła katolickiego się nawrócił. Ale na czym tak naprawdę polega nawrócenie? Skoro znamy niezmienne prawdy wiary, skoro znamy nauczanie Kościoła i ktoś swoimi wypowiedziami temu przeczy, to można powiedzieć, że trzeba się modlić o jego nawrócenie. W tym nie ma żadnej, potocznie mówiąc, wrzuty takiej strasznej, osądzania człowieka, co się zaraz przypisuje takim wypowiedziom, że gdyby ojciec Adam się nawrócił, byłoby cudnie, gdybyśmy się zaczęli modlić za ojca Adama. Pomyślcie, młody kapłan z potężnym zasięgiem. Jaka to byłaby historia, że po tych wszystkich latach w którymś momencie zaczyna swoje kapłaństwo rozumieć tak, jak kapłaństwo należy rozumieć. Jako coś absolutnie wyjątkowego. To przez ojca, ojcze Adamie kapłaństwo ludzie mają być prowadzeni ku sprawom niebieskim. To przez ojca kapłaństwo ludzie mają otrzymywać sakramenty oraz zdrową naukę katolicką. Rzeczy niezbędne, a jeżeli nie niezbędne, to prawie niezbędne, konieczne, bardzo pomocne do zbawienia duszy. W pewnym mądrym źródle przeczytałem, że według teologów jakby opieka kapłana nad duszą jest, uwaga, ważniejsza niż opieka anioła stróża nad duszą. Że tylko pośrednictwo Najświętszej Maryi Panny jest jakby wyżej niż pośrednictwo między mną a Bogiem, jakim jest kapłan katolicki, ojciec Adam Szustak. I dlatego właśnie z tego miejsca błagam, proszę, zacznijmy modlić się do Najświętszej Maryi Panny o to, żeby ojciec Adam Szustak dotarł do prawdy. O, może tak, bo mi chodzi o nawrócenie. Ale jeżeli będziemy się modlić o to, żeby dotarł do prawdy, to być może będzie odebrane jako takie mniej, powiedzmy, no, zaczepne, że nawrócenie.
Namieszałem dzisiaj pewnie dużo, powiedziałem różnych wątków, ale mam nadzieję, że się jakoś tym odnajdziecie. Wszyscy jesteśmy braćmi. I bardzo się cieszę z tego degradującego się statusu duchowieństwa i mam nadzieję, że on się zdegraduje całkowicie.
Ja natomiast niezwykle boleję nad tym, nad tą degradacją kapłaństwa, duchowieństwa i mam nadzieję, że będzie dokładnie odwrotnie niż ojciec powiedział, że nie zdegraduje się go zupełnie, tylko przywróci mu właściwą rolę, właściwe rozumienie i że ojciec Adam będzie tego częścią.
Żeby się skończył ten tak strasznie długo trwający już w Kościele ten podział na świeckich i duchownych. Co to jest za głupi podział?
Ten podział, ojcze Adamie, nie jest wcale głupi. Ja jako osoba świecka i ojciec Adam Szustak mamy zupełnie inną rolę do odegrania i inną wagę. Choćbym się bardzo starał, ojcze Adamie, i wypowiadał słowa konsekracji, to te dłonie Chrystusa na ołtarz nie sprowadzą, a ojca dłonie tak.
Koniec! Koniec z tymi podziałami. Koniec z tym rozróżnieniem. Jednego macie Ojca w niebie, a wszyscy jesteście braćmi i siostrami.
Te rzeczy, ojcze Adamie, w ogóle, ale to w ogóle się nie wykluczają. To, że jesteśmy braćmi i że mamy jednego Ojca w niebie, nie wyklucza faktu, że ojciec jest kapłanem i że jest to stan wyższy w pewnym nadprzyrodzonym sensie niż mój stan świecki. Te rzeczy się nie wykluczają. Nadal jesteśmy braćmi. Jednakowoż proszę nie całować mnie w rękę, bo to byłoby śmieszne, absurdalne i to byłoby podważenie porządku. Natomiast po raz trzeci, to chyba mówię w tym filmie, postaram się nie poślinić, ale ja będę ojca zawsze całował w rękę, jeżeli tylko zdążę i jeżeli kiedykolwiek przyjdzie nam się spotkać. Kapłaństwu trzeba przywrócić jego znaczenie, właściwe rozumienie. Kościół katolicki bez kapłanów, Pomyślmy, co by było, ojcze Adamie, gdyby zaczęto rzeczywiście zrównywać księży z informatykami i szewcami. I bardzo proszę, naprawdę serio mówię, rozumieć, jaką estymą ja darzę informatyków, którzy musieli się nauczyć fachu, który wymaga niezłego myślenia, jak również szewców, bez których też byłoby bardzo ciężko i których roboty ja na pewno nie umiałbym wykonywać. To nie jest obniżanie innych. Wynoszenie kogoś ponad to nie jest obniżaniem tamtych. Myślę, że nie warto, żebym sprawy jeszcze mocniej przegadywał. Błagam o modlitwę za ojca Adama. To byłaby heca. Pomyślcie, za 10 lat kanał Langusta na Palmie. Ojciec Adam Szustak zaczyna mówić, że jak każdy człowiek na swojej drodze miał różne momenty, różne etapy i teraz zaczyna czytać chociażby proboszcza z Ars, jakiekolwiek tradycyjne źródła, zaczyna swoje kapłaństwo rozumieć. Myślę, że przez moment będzie bardzo oszołomiony wielkością tego stanu, do którego został powołany i potem sukcesywnie zacznie głosić zdrową katolicką naukę. To byłoby coś niesamowitego i o to bardzo proszę modlić się do Najświętszej Maryi Panny. I to byłoby tyle. Ci, którzy mnie znają, wiedzą, że mam problemy z takim szybkim, sensownym zakończeniem. Rozwlekam te zakończenia, więc dzisiaj po prostu powiem, że to by było tyle w tym temacie. I to na dzisiaj wszystko w programie Sprawki Okiem Katolika Ekstra. Jeżeli chcesz nam pomóc, daj proszę łapkę w górę pod tym filmem i napisz komentarz. Jeżeli chcesz wesprzeć zespół Sprawek Okiem Katolika najmniejszą chociaż kwotą, to szczegóły, jak można to zrobić, znajdują się w opisie tego filmu. Wszystkim bardzo dziękuję i przypominam, że w ostatnią niedzielę 12 listopada została odprawiona kolejna msza święta w intencji o Boże błogosławieństwo dla wszystkich wspierających to dzieło, a o następnej poinformuję wkrótce. Bardzo zachęcam do słuchania codziennego podcastu. To są odcinki krótsze niż ten dzisiejszy, także nie należy się bać. Wkładane jest w to sporo pracy, żeby to było z pożytkiem dla słuchających. Naprawdę z pożytkiem. Przynajmniej takie jest nasze staranie i nasze dążenie. Także sprawdźcie, spróbujcie, zachęcam. Niecałe 20 minut dziennie. Przypominam, że pod filmem można znaleźć linka z możliwością zakupu książki Sire, a poniżej linki książek polecanych już z wydawnictwa Dębogóra. I tym pozytywnym akcentem naprawdę docieramy do końca. Drogi ojcze Adamie, bardzo, bardzo proszę spojrzeć na to, co dzisiaj powiedziałem, możliwie życzliwie. I bardzo serdecznie ojca pozdrawiam. A do wszystkich, w tym do ojca, mówię, człowieku rozumny, trzymaj się, nie łam się i bardzo ci dziękuję za twój czas. Mam nadzieję, że do usłyszenia w poniedziałkowym podcaście rano. Zostań z Panem Bogiem.